Gorąca czołówka.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Kończy się czas podsumowań. Ja w każdym razie na różne konfiguracje z dziennikarzami, politykami, społecznikami poprzedni rok zdążyłem już przelecieć w każdą chyba ze stron, a teraz się zaczyna czas stawiania pytań o to, co czeka nas w najbliższym czasie. To jest taki trochę typowy dziennikarski rytuał, natomiast życie często dynamizuje te procesy. Tak jest na przykład teraz. Nowy rok zaczął się niepokojami, takimi, o których mówi się wszędzie, nawet w kościele mi ludzie mówili, że słyszeli, że księża mówili, a co to będzie teraz na tym Bliskim Wschodzie? No i to się wszyscy pomódlmy za pokój na przykład. I nawet gdzieś w kolejce usłyszałem rozmowę dwóch pań, które mówiły, a co tam ten Trump znowu zrobił. No więc okazuje się, że temat jest gorący. O tym będę rozmawiał dzisiaj w gorącej czołówce z dziennikarzami poznańskimi. Nie są to eksperci od spraw międzynarodowych, są ekspertami od emocji, od przekazywania emocji. W to głównie chciałbym dzisiaj uderzyć. A w studiu są z nami Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Seweryn Lipoński, telewizja WTK.
Dobry wieczór.
I Szymon Woźniak, Poznańskie Radio Telewizji Polskiej.
Dobry wieczór.
Panowie, oczywiście zapowiedziałem już w taki barokowy nieco sposób kwestię zabójstwa Kassema Sulejmaniego, generała bardzo wpływowej postaci na Bliskim Wschodzie, drugiego nieformalnie takiego duchowego przywódcy Iranu również. Osoby, która odpowiadała za różne niepokoje w państwach ościennych, w Iraku, za to, co się działo w Izraelu, za różne ataki. No i został zlikwidowany, no, zamordowany, jak zwał, tak zwał, bo tutaj są różne określenia przez wojska amerykańskie za pomocą dronów. No i zrobiła się z tego taka sytuacja trochę jak uderzenie fal, bo chyba nikt się nie spodziewał aż tak gwałtownej reakcji. Tak jak mówię, nawet ludzie w kolejkach na ten temat mówią. I chcę was zapytać o te emocje, dlatego że jak waszym zdaniem media zaczęły to podchwytywać, bo mi najbardziej kojarzy się ta sprawa, to zabójstwo z hasłami świat znalazł się na krawędzi wojny, przynajmniej Bliski Wschód i prawie już ta wojna przychodzi do nas. Czy też podzielacie te emocje, też uważacie, że to zagrożenie jest tak bardzo realne? Szymon Woźniak.
Mnie się wydaje, że to pytanie jest źle postawione, znaczy wojna... Wojna nam nie grozi, tylko ona po prostu już jest.
Ona się toczy.
No ona tak. Się toczy, tylko że to właśnie jak dokonano tego mordu bądź likwidacji, też tutaj nie wyrokuję, bo to rzeczywiście zależy od nastawienia. Pokazuje, jak ta wojna wygląda. To nie jest wojna, w której angażujemy całe zastępy wojsk.
Dywizję na dywizję, tak?
Tak, i tam zdobywanie terenu, tylko zdobywanie jakichś strategicznych celów, eliminacja innych. I taka wojna już się toczy od dawna i mieliśmy do czynienia z Syrią. I tam, co się działo w Syrii, to się zostawało w Syrii.
Ale tutaj emocje są chyba większe, mam wrażenie, w mediach.
Wyszło, tak, bo jest to bardziej bezpośrednie. No, wiadomo, że w Syrii nieraz też starły się siły amerykańskie z irańskimi. No, tutaj jest to po prostu o wiele bardziej bezpośrednie. No, widać, to już sytuacja wymaga już takich kroków.
Sebastian Borkowski.
Dwa elementy mi się nasuwają na to hasło emocje, które życzyłeś. Pierwsze, że ta reakcja Amerykanów to był pewien emocjonalna decyzja na to, co miało miejsce w Bagdadzie, czyli na atak na ambasadę Stanów Zjednoczonych. I ta emocjonalna, myślę, że bardzo odpowiada, czyli ona może z jednej strony...
Emocje są po obu stronach.
Tak, tak. Także ona może i była przemyślana, ale no... Z przekazów, które do nas docierają, gdzieś tam emocjonalna również, że Trump podjął ją pod wpływem jakiejś chwili. A druga rzecz, która mi przychodzi ze słowem emocje, to jest jednak spokój. Podałeś przykład mediów, ja podam przykład giełdy, która w żaden sposób, giełda amerykańska, nie zareagowała na wydarzenia, bo owszem, wzrosły ceny złota, ale indeksy...
Ale ropy Brent też
tak,
wzrosły.
Tak, ale no, to jest jakby związane zawsze z Bliskim Wschodem. Natomiast inwestorzy na giełdzie nie rzucili się do wyprzedaży. Giełda amerykańska bije rekordy. Nawet w ostatnich dwóch, trzech dniach giełdowych również giełda amerykańska albo była na poziomie zera, albo rosła. W związku
tak,
z czym...
A byłeś na naszych stacjach benzynowych? Widziałeś?
Podwyżka? No dobrze, ale czy to jest, że tak powiem, ten element związany? No,
Tak, faktem jest, że po raz pierwszy od 3 miesięcy ta cena baryłki ropy Brent, tak zwanej giełdowej, przekroczyła $70. Przypadek?
Ekonomiczny wymiar tego na pewno też jest i będzie. Ja tutaj jedną rzecz chciałbym mocno zaznaczyć. Już to wybrzmiało w twojej wypowiedzi, ale ja nie czuję się ekspertem, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe.
Nie pytam was też o to w tym kontekście.
Więc nie chciałbym tutaj też, żeby to zostało odebrane, że wszedł Lipoński do studia i prawie nie wiadomo jakie mądrości na temat, na którym się jakoś szczególnie nie zna. Natomiast jeśli mówimy o sposobie relacjonowania tego, o emocjach, jakie temu towarzyszą, to przede wszystkim padły tutaj słowa, jakich od dawna nie słyszeliśmy chyba nigdzie w międzynarodowej dyplomacji, może pomijając relacje Stanów Zjednoczonych z Koreą Północną, bo to się tam zdarzało, chociaż też jakieś tam teoretycznie ocieplenie jakiś czas temu widzieliśmy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z jakimiś masowymi demonstracjami na ulicach Iranu. Padają słowa śmierć Ameryce. Więc na pewno z drugiej strony jeszcze groźne słowa Trumpa, nie tylko wobec Iranu, ale przecież też wobec Iraku. To jest coś, z czym do tej pory nie mieliśmy do czynienia, jeśli chodzi o wypowiedzi amerykańskiego prezydenta. To jest jedna rzecz, a druga to taka, że przecież to nie jest tak, że nagle te strony się skonfliktowały. Tam to, co zauważył Szymon, tam wojna właściwie już trwa i roboczo sobie zatytułowaliśmy tutaj tę część dyskusji, czy uda się utrzymać pokój na Bliskim Wschodzie. Ja mam wrażenie, że tam pokoju, takiego pokoju pełną gębą od dawna nie było.
Powiedzmy pewien rodzaj chwiejnego
zamachach, o jakichś niepokojach, więc to, co się w tej chwili stało, jest chyba tylko taką rzeczą, która dodatkowo wzmogła to napięcie i niestety wzmogła też ryzyko, że naprawdę z tego się jakiś poważny konflikt narodzi.
No trochę też pewnie czytamy między wierszami. To też jest nasze dziennikarskie zdanie, żeby trochę te nastroje czuwać, żeby też te doniesienia, które się pojawiają, czytać trochę w ten taki nasz sposób. I to, co czytacie, to jest dla was tylko poobrzękiwanie szabelką. Także ze strony Donalda Trumpa, który jest w roku wyborczym i to pewnie też nie jest bez znaczenia. Czy jednak kojarzy wam się to na przykład bardziej, nie chcę używać tego słowa, Sarajewo, bo może ono jest za duże, ale kiedyś od takiego jednego pojedynczego zamachu iskra poszła na cały świat.
No to trochę schodząc z tego poziomu emocji, pierwszy element, który poruszyłeś, czyli rok wyborczy, demokraci już przypominają słowa Donalda Trumpa, który wypominał Barackowi Obamie, że dostał kadencję, bo próbował rozpocząć wojnę, czy rozpoczął wojnę. No i teraz te słowa samo przypomnieli demokraci Trumpowi. Więc odchodząc od tych emocji i patrząc tak stricte politycznie, dziennikarsko, Trump nie może sobie pozwolić na duży wojenny, rozumiany w ten sposób wojny XX wieku z żołnierzami, z czołgami, z bombardowaniami. On nie może sobie na takie coś pozwolić w roku wyborczym.
George Bush junior sobie na to pozwolił, zdaje się.
No tylko tam była jednak troszeczkę inna sytuacja. Też takie było oczekiwanie opinii publicznej, żeby zemścić się za World Trade Center.
No poza tym to była wojna jednak wiele kilometrów od granic Ameryki. Więc myślę, że tutaj to też
odgrywało rolę. No i tam jeszcze był teoretycznie pozór, czyli te broń masowego rażenia, która miała być na terenach Iraku, tak?
Świat był też zupełnie inny.
I ten świat, o którym mówicie, już wam oddaję głos, to są też reakcje innych krajów. Wytonowane komentarze ze strony NATO, również ze strony Chin, hasło gdzieś wzywające do opamiętania. I to jest to, co nie nawet nasze słowa, ale czytać gdzieś tam politologów, którzy zajmują się na co dzień tymi tematami, że nikomu ta wojna nie jest na rękę. Wojna rozumiana jako duże działania wojenne.
Mhm. No, wydaje mi się, że to nie jest tylko podyktowane sytuacją bieżącą, jakimś incydentem bądź rokiem wyborczym. Ale po prostu świat jest bardzo teraz niespokojny i Ameryka traciła przez lata na znaczeniu te kraje, które chciałyby, żeby świat był znowu wielowektorowy, mocno się rozochociły i to w pewnym momencie musiało się spotkać z jakąś twardą reakcją Ameryki i możliwe, że to nie jest wręcz ostatnia.
Tak, wróżysz, że mogą być kolejne rzeczy, bo Trump bardzo taki, że tak powiem, bojowy jest na początku tego roku w nastroju takim, bym
to
powiedział.
Znaczy właśnie też nie chcę tutaj zgrywać jakiegoś eksperta od wojskowości, ale po prostu wydaje mi się, że świat...
Trump mówi, że ma 52 namierzone cele, symbolicznie za 52 zakładników, których wzięto w niewolę przez Iran wiele lat temu. Jeżeli mówi na przykład, że jeżeli Irak będzie, to też jest kolejny klocek w tej układance, będzie chciał wycofania wojsk sojuszniczych z jego terytorium, no to albo się nie wycofają, albo niech Irak zapłaci za wybudowaną bazę amerykańską i grozi sankcjami, no więc mocne słowa.
Tak, a gdzieś tam jeszcze w tle przecież są właśnie te Chiny i też trzeba mieć na uwadze, że to, co Trump robi nawet z tak potężnym krajem jak Iran, to też jest, no trzeba też mieć ten kontekst na uwadze tego podzielonego świata krajów, które i tego, że po drugiej stronie są kraje, które chcą końca prymatu Stanów Zjednoczonych.
Mm-hmm. I to wszystko nam pokazuje, moim zdaniem, jak dużo zależy jednak od tych światowych przywódców, tych największych państw, największych mocarstw. Przecież wyobraźmy sobie sytuację, w której to ktoś inny rządzi Stanami Zjednoczonymi. Być może ten konflikt nie byłby w tej chwili aż tak bardzo napięty.
Zwracasz uwagę na osobowościowe aspekty.
Albo mówię właśnie o tych komentarzach prezydenta Donalda Trumpa, o którym zresztą od jakiegoś, właściwie od początku się mówiło, że on przecież jednym tweetem może wywołać poważny konflikt i być może właśnie mamy z
może
tym,
dzisiaj tweet jest czymś więcej niż walizka
do czynienia.
I guzik atomowy.
Zresztą nie trzeba daleko szukać. Mieliśmy też inny przykład niedawno na własnym wręcz podwórku, kiedy przecież słowa prezydenta Putina wywołały.
Tweet, prawda?
Tutaj bardzo dużo komentarzy i wręcz bardzo duże napięcie pomiędzy obydwoma państwami, które zresztą cały czas trwa. Tu się nie skończyło.
No to przyzwyczaiłem się, że ta wojna zaczyna się rozgrywać też właśnie na poziomie, no nie pierwszy raz wojny informacyjnej, ale teraz...
Ma to wręcz kluczowe
tylko
znaczenie.
Tylko, że ona się skróciła trochę do tych kilkudziesięciu sytuację. Znaków tweetowych, prawda?
Muszę przyznać, że mnie się też skojarzyło zaraz po tym piątkowym ataku, po tym piątkowym zlikwidowaniu Sulejmaniego. Skojarzyło mi się to z zamachem na Franciszka Ferdynanda, ale...
Czyli jednak Sarajewo.
Z drugiej strony tak. Z drugiej strony przypomnijmy sobie, jaka była atmosfera po zamachu na World Trade Center. Wtedy to było jeszcze bardziej poważnie, wydawałoby się. Słyszeliśmy, że zaraz będzie trzecia wojna światowa. Nic takiego nie nastąpiło, więc może i tym razem...
Tylko, że teraz to ta druga strona jest zaatakowana i jakby...
Tak, właśnie ta analogia trochę się nie spina właśnie z uwagi na to, że tam mieliśmy siły, które rozpętały tę wojnę, mówię o pierwszej wojnie światowej, chciały zniszczyć ład światowy, a tutaj obrońca tego ładu światowego dokonuje takiego zamachu. Myślę, że to są sytuacje nieporównywalne wręcz. Natomiast jeszcze, przepraszam, Sebastian, to co ja się tutaj nie zgodzę z Sewerynem, albo inaczej, mam inne zdanie trochę o tym, o samym Trumpie, bo on rzeczywiście stwarza takie pozory, takiego i być może jest taki, nie znamy go przecież osobiście, takiego raptusa, takiego czasem lekceważącego sobie różne sprawy. Natomiast nie wydaje mi się, żeby pobił w swojej kadencji rekord Baracka Obamy w spuszczanych bombach. No ten laureat pokojowej Nagrody Nobla spuścił najwięcej bomb w historii w ogóle Stanów Zjednoczonych jako prezydent.
Chociaż nie spuścił tej jednej bomby, którą spuścił niejaki Harry Truman i ta bomba jedna przebiła wszystkie bombki spuszczane przez
To prawda, natomiast to daje jednak jakiś obraz trochę zakłamania na rzeczywistości, w której żyjemy, że Trump jest gościem, który po prostu prowadzi do wojny, a on być może właśnie tym jednym guzikiem uratował wiele istnień. Nie wiemy, jakie po prostu były argumenty operacyjne za tym.
A mówisz to, teraz o tym zlikwidowaniu Sulejmaniego.
Tak,
tak.
O tym właśnie mówię, a z kolei mamy na drugiej szali Baracka Obamę, który jest bohaterem wręcz popkulturowym i laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, który po prostu prowadzi permanentne działania zbrojne. Jednocześnie oddawał pole...
To jest też często przedmiot naszych zainteresowań.
Ale z drugiej strony Amerykanie go zapamiętają jako tego, który zabił Bin Ladena, czyli odpowiadał za zabicie Bin Ladena, więc to jest z jednej strony taka ocena...
To wygodne, bo z jednej strony z laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, a drugiej tym, który...
To jest ten element emocji, od których zacząłeś, tak? To jest ten element emocji, od których zacząłeś, no i wielu Amerykanów będzie widziało Baracka Obamę, który wychodzi do nich i mówi, że mamy go, tak?
Słuchajcie, a zapytam was jeszcze, jeżeli mówimy o emocjach, w takim razie o Atom, no bo to jest temat, który zawsze wywołuje ogromne emocje. Iran nie ma zamiaru wywiązywać się w tym momencie z porozumienia podpisanego w 2018 roku, chce się z niego wycofać. Irański program atomowy, nuklearny miał znajdować się pod kontrolą, teraz tego nie będzie. No, nie macie z tego powodu takiego drożdżyka na plecach?
Powołajmy się na słowa Donalda Trumpa, który na Twitterze drukowanymi literami dopiero co ogłosił, że Iran nigdy nie będzie miał broni atomowej.
Trzema
wykrzyknikami. Też nie będąc jakoś ekspertem w tej dziedzinie, wydaje mi się, że państwa na świecie nie dopuściłyby do tego, szeroko rozumiane państwa na świecie nie dopuściłyby do tego, żeby Iran taktyczną bronią taką dysponował, taką, żeby mógł jej użyć po prostu.
Mają Izrael na przykład, który też nie jest państwem stabilnym.
No nie, ale jest to pewna decyzja polityczna, która zapadła wcześniej.
Zwróćmy tylko uwagę, że prezydent Donald Trump od początku krytykował to porozumienie, jeszcze zanim został właściwie prezydentem, więc ono właściwie uległo rozmontowaniu.
Że Amerykanie pierwsi się praktycznie na to porozumienie
akurat
obrazili.
To, że ono nie będzie przestrzegane, z tego co słyszymy, nie było przestrzegane i to już od dłuższego czasu.
Natomiast powiem wam ciekawostkę, może na koniec tej części naszej dyskusji. Jakiś czas temu czytałem wywiad z takim izraelskim historykiem wojskowości, który powiedział, że wręcz jego zdaniem broń nuklearna jest takim najlepszym stabilizatorem i gwarantem bezpieczeństwa i pokoju na świecie. On jest za tym, żeby Iran miał bombę atomową z jednego prostego powodu. To jest jego oczywiście teoria, że w sytuacji, jak będzie miał, to się 5 razy zastanowi, zanim cokolwiek zostanie wystrzelony w kierunku Izraela, dlatego że Izrael ma 2 minuty na reakcję i nie wie, co zostaje wystrzelone. W tym momencie skończą się wszelkiego rodzaju ostrzały na przykład zachodniego czy brzegu Jordanu, więc są różne teorie na temat posiadania broni. To mówię, jak na razie działała odstraszająco, bo nawet w czasach eskalacji zimnej wojny nie została użyta. No ale to mówimy o czasach zamierzchłych, a teraz emocje, od których zaczęliśmy, tak naprawdę najbardziej rządzą.
A propos jeszcze emocji, myślę, że to jest jeden ważny aspekt tej całej sprawy, co się dzieje u nas na scenie politycznej. I nie pierwszy raz już dochodzi do, tylko że nigdy to nie było tak ewidentne, nie pierwszy raz dochodzi do sojuszu skrajnych prawicowców z lewicą. I to tą młodą, inteligentną, uśmiechniętą.
Ale mówisz a propos polityki międzynarodowej? Właśnie
tak. I właśnie w takich granicznych momentach, taki jak dzieje się coś ważnego, to łatwo można zobaczyć, kto jest kim i kto jest kim.
Antyamerykanizm, tak? Się załącza?
I chodzi o apel Konfederacji.
W Konfederacji i Roberta Biedronia, posła Gduli, cała ta rzesza i śmietanka lewicy po prostu mówi jednym głosem z Konfederacją. No ja po prostu pozostawiam to pod rozwagę słuchaczom i wam.
Dobrze, to słuchajcie, poznańskie tematy. Kołowaliśmy na tej polityce międzynarodowej. Trochę nas Szymon sprowadził na arenę krajową, a ja bym chciał jeszcze bardziej na naszą poznańską, bo mam ciekawy rok przed Poznaniem. Zaczęło się od dosyć takiego symptomatycznego raportu polskiego LARM systemu smogowego, który zwraca uwagę, że Poznań kiepsko sobie radzi z walką ze smogiem. Porównywany jest, no, jeżeli Kraków i Wrocław wymieniły tych kopciuchów, czyli pieców na węgiel i drewno łącznie więcej niż wszystkie pozostałe samorządy, Poznań gdzieś tam się w środku tej stawki lokuje, no i zapowiada, że to ma być też rok walki ze smogiem. To też jest projekt, który wygrał w poznańskim budżecie obywatelskim, więc jakby vox populi tu jest. Pytanie, czy to jest największe wyzwanie dla Poznania, czy kwestie na przykład remontów, bo mamy tramwaj na Narumówce, który wreszcie powinien wyjść z fazy okopków wobec Wilczaka
i wycinania drzew.
I wycinania drzew.
Nieruchomości.
Jest, zapowiada się, no, ogromny armagedon w postaci ronda Rataje, które ma być remontowane. Dużo tych wyzwań, no i też sporo remontów. Plac Kolegiacki ma być oddany do użytku. Prace nad areną. No naprawdę jest mnóstwo tych rzeczy. Pytam was o wasze typy. Co jest najważniejsze? Na co należy zwrócić uwagę w tym roku? Też myślę, warto słuchaczom taką, no nie lubię tego słowa, ale użyjmy je, mapę drogową dla Poznania na ten rok nakreślić.
Ja się uśmiechnąłem na sformułowanie i pytanie, która z tych rzeczy jest najważniejsza. Tutaj sobie wydrukowałem listę inwestycji. To są tylko inwestycje na ten rok, już chciałem powiedzieć, przyszły rok.
No, gruba ta lista, tak z 9 kartek?
Ona zawsze właściwie jest taka gruba.
Pytanie, ile z tego przejdzie na kolejny rok.
Rzeczy. No i właśnie, w tym roku te wydatki, one nawet wzrosły już po uchwaleniu budżetu, tam jeszcze autopoprawką prezydenta, to już nawet nie 1 200 000 000, tylko trochę więcej jest zaplanowanych na inwestycje. Pytanie, ile z tego zostanie wykonanych? Wyjaśnijmy też może od razu słuchaczom, skąd jest ta kumulacja. Poznań właściwie przez ostatnich kilka lat planował takie wysokie budżety na inwestycje. 2 lata temu to miało być 900 milionów, z tego co pamiętam. Rok temu już ponad 1 000 000. I różnie szło z wykonaniem tego, szczególnie tu 2018 rok był bardzo kiepski, bo z tych 900 milionów tylko 500 się udało wydać. W zeszłym roku już wyraźnie lepiej, ale też mimo wszystko oczywiście nie całość. Te inwestycje, których nie zdołało miasto zrobić, one przeskoczyły de facto na ten rok. I teraz będziemy mieli taką rzeczywiście kumulację.
Tak, przeskakujemy od paru lat, można powiedzieć.
Tak, ale teraz już widać, że rzeczywiście one pewnie ruszą. No już mamy wyburzenia pod tramwaj na Naramowice. Zaraz budowa tej trasy faktycznie ruszy, choć miasto twierdzi, że ta budowa już trwa od czasu remontu na pętli Wilczak, no ale nie mylmy jednego z drugim. No, sama trasa
jest. Pana Franka rozwalony przy pętli na Wilczak, to jeszcze nie jest remont. To nie jest jeszcze budowa tramwaju.
Kończąc, tutaj jest dużo rzeczy, które z funduszy unijnych będą finansowane i tu nie tylko ten tramwaj na Naramowicach,
ale musi być
inne
teraz
transportowe
zrobione,
ważne
terminem.
Inwestycje, czyli na przykład przebudowa torów na Wierzbięcicach i 28 czerwca, ona też ruszy w tym roku.
I też będzie armagedon?
Pewnie też jakiś będzie, chociaż tam da się to jakoś objechać, więc myślę, że jakoś sobie tutaj MPK poradzi z wyznaczeniem objazdów MPK i ZTM, ale mamy też parę innych rzeczy. Rondo Rataje jeszcze nam tutaj wskoczyło, tam też pewnie będzie trochę zamieszania. Jest taka kumulacja tych inwestycji, trochę mi to przypomina czas przed Euro 2012, kiedy też było tego mnóstwo. Pytanie tylko, czy rzeczywiście uda się to już w tej chwili, skoro to ruszy, uda się to przynajmniej w terminie zrobić. Przed Euro część rzeczy się udała, część się nie udała, ale był wtedy ten bat w postaci Euro 2012. Teraz tego w sumie nie ma. Zobaczymy, jak miasto sobie z tym
poradzi. Część rzeczy z Euro do tej pory przechodzi, bo tak naprawdę kończymy jeszcze remont trasy kolejowej Poznań-Wrocław, który podobno właśnie w tym roku ma doczekać finalizacji. S11.
Kiedy S5 do Wrocławia została otwarta, to chyba już możemy wierzyć, że pewne inwestycje
kiedyś
kończą.
Kolejowa, no, tak. Oby tak było.
Natomiast jak Rondo Caponiera skończyli, to myślę, że każdą inwestycję to się skończy.
Ale panowie, dla równowagi nie rozpoczęto jeszcze na przykład procedury przetargowej przy przejeździe, przy tunelu na Plewiskach. To jest bardzo ważna inwestycja dla Poznania, dla tej zachodniej części Poznania, ponieważ się potwornie korkuje ta część Poznania, no ale też to podobno ma ruszyć. Wasze punkciki na tej mapie drogowej, które zaznaczacie w tym roku. I dlaczego to jest smog?
Tak, właśnie ten temat, który powiedziałeś. Znaczy, mi imponuje to, co zrobił Kraków, czyli uchwalił ustawę 1 września ubiegłego roku zakazującą spalania paliw stałych.
Ale też się solidnie przez parę lat do niej przygotowywali,
tak,
bo tam naprawdę były potężne dofinansowania.
Tak, teraz w drugiej części zimy, może w drugiej części zimy, szeroko powiedziane, ale...
Zimy
właśnie.
To w ogóle jest ładnie powiedziane.
Ale nazwijmy w tym okresie grzewczym, jest to może mniej widoczne niż w pierwszym części, ale w pierwszej części to było niesamowicie widać na mapie tej smogowej, jak wokół Krakowa jest tak sobie, a w samym Krakowie jest prawie zielono. co było zaskoczeniem chyba również dla twórców tej ustawy, bo ludzie faktycznie tego zaczęli przestrzegać. I to, co ja najbardziej bym liczył, tak głośno się mówi o tym, że Straż Miejska ma nowe sposoby, żeby karać osoby, które spalają nie to, co powinny w swoich komikach. Są drony, są specjalne ekopatrole. No, wydaje mi się, że to już jest ten moment, kiedy trzeba zrobić jakiś drastyczny krok. Jeżeli nawet nie wszyscy zdążyli zamienić te odpowiednie piece, to jest ostatni rok, kiedy powinniśmy tym osobom dać szansę na to,
żeby teoretycznie do 2028 roku trzeba to zrobić.
Tak, natomiast no nie wiem też, czy to jest ten dobry moment, żeby czekać tak długo.
Po prostu, no jest też nie? Oczywiście kwestia taka terminowa, bo pieców do wymiany jest około 25 tysięcy. Przy tempie, jaki jest obecnie, no to jest kilkadziesiąt lat.
Także no, pierwszy element, który tutaj wywołałeś mnie do tablicy, to jest ten smog, a drugi ja uważam, że powinniśmy pójść też w tą stronę, którą miasto idzie od wielu lat, czyli modernizacja taboru. Będziemy mieli kolejne autobusy elektryczne w Poznaniu. To jest jedna z tych rzeczy, którą za rządów zarówno Jacka Jaśkowiaka, jak myślę również za Ryszarda Grobelnego fajnie w Poznaniu miała miejsce. Ten tabor mamy jeden z najnowocześniejszych w kraju, mówiąc o skali dużych miast. Zapraszam, niech ktoś pojedzie do Łodzi, zobaczy, jakimi autobusami czy tramwajami tam mieszkańcy muszą się poruszać, a jak my tutaj wygodnie mamy. I ten kolejny krok, czyli przejście jak najwięcej na elektryczne autobusy, to jest ten moment, który powinniśmy wykorzystać, tym bardziej, że są dofinansowania z Unii Europejskiej na zakup tego typu taboru.
Szymon Woźniak, twoje typy na ten rok? Co jest najważniejsze i za co ci powinien Poznań zabrać?
Najważniejsze... właśnie nie ma chyba tutaj nic najważniejszego i to... inaczej, wszystko właśnie jest najważniejsze, zależy kto patrzy. Dla prezydenta to będzie ciężki rok, bo naprawdę chyba nie wie...
Trzeba wrócić na poznańskie podwórko.
Położyć ręce i właśnie nie ma chyba nic takiego podciągającego, co by mógł sobie znowu robić rozgłos. Z tych rzeczy, o których jeszcze nie wspomnieliście, to ja powiem o zupełnie mniejszym kalibrze, ale ruszają dwie budowy muzeów. Muzeum
Powstania Wielkopolskiego
i muzeum, już nie muzeum, Centrum Enigmy. Wydaje mi się, że to jest coś, czego absolutnie w Poznaniu brakowało i co jest absolutnie wymagane. Nie mamy takiej rzeczy, którą moglibyśmy zarekomendować przyjeżdżającym do Poznania. No tam musisz wejść, zobaczyć, co by było z jednej strony poznańskie, a z drugiej strony miało jakąś uniwersalną wartość. I tutaj będę bardzo...
Będziesz patrzył na ręce, wkopania
łopaty. No a jest jeszcze sprawa taki... Jak na przykład żłobków. No,
my mówimy o wielkich rzeczach, a tutaj...
Tak, no zdaje się, że tam pieniędzy jest do...
Do połowy roku chyba było.
Nawet chyba nie...
Do końca sierpnia, dokładnie.
Tak jak podpisane są umowy do końca, czy inaczej, do początku nowego roku szkolnego, do wtedy to finansowanie jest.
Chodzi o to, że rodzice mogą...
Tak, że te dopłaty na późniejsze miesiące też się znajdą, ale dopiero w trakcie roku, jakoś przed uchwaleniem.
To mówi się o dopłatach dla rodziców, a są jeszcze przecież problemy z chyba tymi prywatnymi żłobkami, że one nie mają dopłat od miasta teraz.
Właśnie mówimy, że one mają do końca sierpnia, sierpnia, a nie wiadomo, co będzie potem. Nie? Mhm. Czyli jest to realny problem, który dotknie sporą część rodziców.
Coś tam sobie wypisałeś, Sewerynie, i daję ci szansę, żebyś to
króciutko.
Przedstawił.
Jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj podkreślić a propos tego budżetu i tych inwestycji. Mnóstwo z tych rzeczy, naprawdę mnóstwo, było zapisanych w programie wyborczym Jacka Jaśkowiaka, który przed ostatnimi wyborami nie miał jakichś odjechanych inwestycji typu premetro Tadeusza Zyska, co ostatecznie się nie dowiedzieliśmy, ile ono by miało finalnie kosztować. Natomiast było mnóstwo, naprawdę mnóstwo takich drobnych rzeczy, albo rzeczy dużych, ale obiecanych już na przykład przed poprzednimi wyborami, których Jaśkowiak nie zrealizował. I teraz to wszystko rzeczywiście znalazło się w tym budżecie tutaj, także ta
30 tysięcy mieszkań
Wielkopolskiego też nawet była w programie wyborczym Jacka Jaśkowiaka. Zobaczymy, jak pójdzie realizacja. O jeszcze jednej ważnej rzeczy nie powiedzieliśmy, a myślę, że warto. Strefa płatnego parkowania ma być rozszerzona o Wildę i Łazarz. Słyszymy, że już jesienią to się faktycznie stanie. A to rzecz zapoczątkowana jeszcze przez prezydenta Grobelnego.
Wiosną będziemy prawdopodobnie także płacili więcej. No na pewno, to już wiemy, za przejazd komunikacją miejską. rosyjską posiada Czech Peki 20% prawdopodobnie, a incydentalni użytkownicy 30%. To jest duża podwyżka. No i zobaczymy, jak to zniosą poznaniacy, Poznań, jak to będzie komunikacyjnie wyglądało. Innymi słowy, rok pełen wyzwań i będziemy się przyglądali temu, co się będzie działo w stolicy Wielkopolski. Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań. Sebastian Lipoński, telewizja WTK. Szymon Woźniak, Poznańska Radio Telewizji Polskiej. Byli gośćmi dzisiejszej gorącej czołówki.
Gorąca czołówka.